Witam Państwa, kłania się Wiesław Szpilch. Proszę Państwa, nigdy nie sprawia mi i nie będzie mi sprawia przyjemności recenzowanie tekstów, które na temat Chin pojawiają się w polskojęzycznych mediach, bo najczęściej są to teksty obarczone taką ilością głupstw, w najlepszym przypadku głupstw, wynikających po prostu z niewiedzy. Jak i niestety w najczęściej występującej ilości propagandy. Więc to nie sprawia mi, nie może mi sprawić żadnej przyjemności. Jest w tej chwili recenzuję tekst z Interi Biznesu, Nowy Jedwabny Szlak, renesans po chińsku. Proszę Państwa, ten facet, ktoś to napisał, dosyć długi artykuł, pan Piotr Stefaniak. Myślę, że niewiele wie na temat Chin. Posiłkował się tutaj, jak widzę, w tekście panią, wiedzą panią, pani Justyny Szczur-Diktatar. Pani pracuje w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. I to właściwie jedna z niewielu rozsądnych zdań w tym bardzo rozsądnych zdań, bo pani Szczur-Diktatar mówi: znamienne, że na określenie nowego jedwabnego szlaku używa się słów propozycja lub czy wizja zamiast strategia, a nie do końca wiadomo, co jest priorytetem tej koncepcji, podobnie jak nie określono dokładniej zasięgu geograficznego, obejmuje się nią zatem każdy ambitniejszy projekt współpracy za granicą. Tak i to w zasadzie pani Szczur-Diktatar ma rację. Tak to właśnie wygląda. Ja od początku przecież to obserwuję. Proszę nie zapomnieć o tym, że ja mówiłem o restytucji nowego jedwabnego szlaku jeszcze zanim pan prezydent Xi zaczął o tym, zaczął promować tą wizję, tą inicjatywę, jak się mówi w chińskiej prasie. Więc tak, to jest bardzo istotne. Ja teraz skupię się przez chwileczkę na idei. Otóż o czym mówiła pani Szczur-Diktatar. Otóż ja to widzę. Widziałem kilkadziesiąt przynajmniej map z naniesionymi na tą mapę różnymi trasami. I to zarówno jeśli chodzi o tą morską część, jak i o tą lądową część. Potwierdzam, i to łatwo zresztą, jak się człowiek z tym styka na co dzień, tak jak ja, łatwo zauważyć, że na przykład sytuacja, która miała miejsce z Iranem. Otóż tutaj ten człowiek, zresztą wracam do tego tekstu nieszczęsnego, ten człowiek powiedział o tym, że Chińczycy, zresztą poświęciłem temu osobny tekst, że Chińczycy wysłali sygnalnie pociąg, który ma stworzyć nowe połączenie kolejowe z Urumqi, z Chin generalnie, ale właśnie z Xinjiangu, z północnego Xinjiangu, czy ze środkowego Xinjiangu, może lepiej. Ze środkowego Xinjiangu przez Almaty, ale wzdłuż południowej granicy wzdłuż południowego Kazachstanu do Tadżykistanu, do Turkmenistanu, przepraszam, do Meszhedu leżącego nad granicą z Turkmenistanem. To już jest Iran. I teraz kwestia połączenia Teheranu właśnie z Meszhedem. To jest jakby inna linia, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to jest inna linia niż ta, którą ja prezentowałem w swoim sprzed kilku lat felietonie z moich chińskich marzeń, właśnie a propos tego nowego jedwabnego szlaku. Ten, o którym ja mówiłem, on łączył bardziej, on był, przebiegał bliżej granicy z Chin, z Kirgistanem, z Tadżykistanem. Tak, to było coś zupełnie innego. Natomiast Chińczycy budują wszędzie w Azji Centralnej. Budują no tutaj ten człowiek mówi o tym, że budują w, żeby nie być gołosłownym, nie wiem czy to znajdę, no nie, jak w tej chwili jest to potrzebne, to akurat nie mogę tego znaleźć, tego o czym on napisał, iż Kaszgar leży przy granicy chińsko-kirgijskiej. No jak się patrzy z kosmosu, to być może tak to wygląda, ale Kaszgar od granicy chińsko-kirgijskiej dzieli jakieś ze 150 km minimum, jeśli nie więcej. No ale to są drobiazgi. Proszę Państwa, taki ten człowiek zastanawia się nad tym, jak o co chodzi w tej koncepcji jedwabnego szlaku. Aczkolwiek nie powinien, no bo pani Szczudnik-Tatar wyjaśniła mu, że sprawa jest prosta, że wszystko to, co się buduje, co będzie się budowało w najbliższej przyszłości w Azji, co będą budowali Chińczycy dla kogoś, to będzie podciągane pod ten pomysł jedwabnego szlaku i to jest dla mnie oczywiście naturalne. Natomiast no tutaj ten człowiek wraca do porównywania z tej inicjatywy jedwabnego szlaku z planem Marshalla. To jest w ogóle, to trzeba zupełnie nie wiedzieć, nie rozumieć, ale no to są polscy dziennikarze, no bierze się taki za temat, którego nie zna, nie rozumie, nie czuje, no i później plecie bzdury o porównywaniu z placem Marszala. Z planem Marszala. Następnie porównywanie w ogóle z przedwojennymi Niemcami lub Japonią, no to jest chore. Ta ekspansja azjatyckiego giganta, cytuję tutaj, nasuwa niektórym sceptycznym analitykom, przyznajmy, dosyć daleko idące porównania z właśnie z Niemcami i Japonią, ale z drugiej strony, po co Chińczykom licząca 2,3 miliona żołnierzy armia? No ten biedny, bo niedoinformowany człowiek nie wie o tym, że ta armia już nie liczy 2,3 miliona, tylko 1,7. No powiedzmy sobie, po co im trzy floty morskie z okrętami podwodnymi zbudowanymi w technologii stealth czy rakiety z około setką głowic DF-31, a o zasięgu 11 tysięcy odpalanych z wyrzutni mobilnych? Ja Państwu powiem po co. Po to, żeby się chronić przed szaleńcami. Przed szaleńcami na przykład typu pan Trump. Więc jeśli się zadaje pytanie, po co potędze handlowej a flota morska, no to daruję Państwu, ale właściwie ręce i nogi opadają. Ale nie mówiąc już o tych głowicach, no to po prostu, czy wielkie państwo nie ma prawa się bronić, nie ma prawa mieć armii do obrony? A tenże pan Trump przed chwilą krzyczał, że armia amerykańska się zmniejszyła o połowę do jakichś gigantycznych w dalszym ciągu ilości. No ale dlaczego w takim razie ktoś się dziwi, że że chińska armia jest duża, no bo ma bronić największego państwa świata. Widocznie dla polskich dziennikarzy, dla części polskich dziennikarzy to jest za trudno. Proszę Państwa, ja nie będę dalej tego komentował, bo jak mówię, no, część z tego jest do przeczytania. Ten artykuł można przeczytać, tylko że trzeba zdawać sobie sprawę z ogromu dezinformacji, który on ze sobą niesie. Aczkolwiek ja podejrzewam, bo tutaj widzę, że również zacytował profesora Bogdana Góralczyka. No więc tu są niektóre miejsca, które mają sens, inne miejsca nie mają sensu. Sugeruję przeczytanie, ale nie przywiązywanie zbyt wielkiej wagi do meritum, natomiast wyławianie z tego artykułu tego, co jest wartościowe dla tej osoby, która przeczyta. No ale czy powinno się? To jest jeden z większych artykułów, jeden z artykułów, który stosunkowo szeroko omawia sprawę tej chińskiej inicjatywy Jedwabnego Szlaku. Szeroko ją omawia, aczkolwiek potknięć jest cała fura. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.